Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za Twoją wielką łaskę. Dziękujemy Ci, że to jest coś tak dla nas niepojętego, a z drugiej strony wydaje nam się, że to jest tak oczywiste, że Ty nie masz innego wyjścia, jak tylko okazywać łaskę. Panie, sprawa, byśmy nie rozumiejąc, byli wdzięczni, mogli rzeczywiście zadziwiać się na tym, jakim jesteś, jakim jesteś względem nas. Prosimy, abyś błogosławił i tę społeczność, abyś dotykał się naszych serc, Panie, abyś zabierał to wszystko, co może blokować działanie Twojego Świętego Ducha. Żeby nie było jakiejkolwiek bariery, która powodowałaby, że wyjdziemy z tego miejsca nieporuszeni, niezmienieni. Tobie chcemy wszelką chwałę oddawać. A modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Witam serdecznie słuchaczy Radia CCM, którzy są teraz z nami. Cieszymy się bardzo, że jesteście razem z nami. Mam taką nadzieję, że te najbliższe pół godziny będzie takim błogosławionym czasem dla każdego z Was. Kochani, jedną z bardzo ciekawych form nauczania Pana Jezusa, trafiającą nie tylko do bezpośrednich słuchaczy, ale też do nas, którzy czytamy Boże Słowo, czytamy Ewangelię, a szczególnie Ewangelię, z taką ciekawą formą są podobieństwa, przypowieści Pana Jezusa. Przypowieści nie zawiera jedynie Ewangelia Jana. Natomiast w Mateuszu, Marku, Łukaszu mamy ich bardzo wiele, niektóre się powtarzają w tych Ewangeliach, a niektóre występują tylko jednorazowo, czy u Mateusza, czy u Marka. Z jednej strony mamy do czynienia z przykładami, które są wzięte z codzienności. Zwykłe, życiowe sytuacje. Z drugiej natomiast strony, w oparciu o te konkretne obrazy, Pan Jezus przybliża prawdy związane z Bogiem i z Bożym Królestwem. Ewangelie mówią, że jednak nie zawsze we właściwy sposób przypowieści były rozumiane. Jeżeli popatrzylibyśmy do kilku tekstów biblijnych, a przeczytam tylko z Ewangelii Mateusza 13, rozdział, wiersz 36, czy z Marka 4, rozdział, wiersz 10, 11. Tam czytamy, wtedy rozpuścił lud, poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc, wyłóż nam podobieństwo konkolu i pszenicy. I potem, kilka wersetów dalej, Pan Jezus wykłada to podobieństwo. Natomiast Marek opisuje takie wydarzenie, a gdy był na osobności, pytali go ci, którzy byli razem z 12 o te podobieństwa i odpowiedział im, powierzono wam tajemnice Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwa. Czyli były takie momenty, kiedy uczniowie potrzebowali bezpośredniego wytłumaczenia, a był taki przekaz, który dla uczniów był tak czytelny, natomiast nie był czytelny dla tych, którzy nie byli związani z Jezusem. I dzisiaj chcę zachęcić każdego z nas, byśmy zastanowili się nad jednym z takich podobieństw. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. To jest strona 1043 i w tym 13 rozdziale fragment znajdujący się od wierszy 24 do wiersza 30. Mateusz 13, 24 do 30. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd ma ona więc konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie. Abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Kochani, co do podobieństw, to zdania są podzielone. Wielu uważa, że powstały one w oparciu o obserwacje codzienności. Niektórzy jednak twierdzą, że te opowieści nie są prawdziwe, że Pan Jezus na potrzeby chwili stworzył fikcyjne historie, które z prozą życia nie mają nic wspólnego. I na potwierdzenie tej tezy przytaczają to podobieństwo, które czytałem. No bo przytaczając to podobieństwo, krytycy mówią, kto to widział, żeby jakiś bogaty gospodarz zajmował się wysiewem ziarna, ma przecież swoje sługi, wiersz 27. Wprawdzie mówi o żeńcach, ale mówi o możliwości finansowych sposobności zapłacenia za pracę. Więc kto to widział, żeby ktoś, kto dysponuje potężnym areałem, sam parał się wysiewaniem ziarna? Albo sprawa posiania samego konkoli i to w tak wielkich ilościach. Przecież jest niemożliwe, żeby w ogóle to miało miejsce. Myślę, że ci, którzy żyją z Panem, mają tego świadomość i to jest pewnik. Ci, którzy nie do końca są przekonani o tym, że rzeczywiście Pan Jezus powinien być Panem ich życia, jeżeli są szczerzy przed sobą i czytają Słowo, dochodzą do przekonania, że Pan Jezus nie musiał uciekać się do fikcji. Pan Jezus nie musiał zmyślać historii. Kiedyś panowała zasada, która funkcjonuje w doskonały sposób dzisiaj. Zasada, o której był przekonany Pan Jezus, jestem przekonany w zdecydowany sposób, mianowicie, że w największym stopniu do słuchaczy przemawiają historie z życia. Nie jakieś wyimaginowane, wzięte z powietrza, ale historie z życia. Kiedy jesteśmy świadkami świadectwa kogoś, kto mówi o swoich przeżyciach z Bogiem, te świadectwa odbierane są dwojako. Ci, którzy z Bogiem nie żyją, nieraz twierdzą, że świadectwo jest takim chwaleniem się człowieka, takim stawianiem na piedestał tego człowieka. Tu nie chodzi o chwalenie, ale świadectwo jest zwróceniem uwagi na coś, z czym Bóg pozwolił mi zrobić porządek i danie możliwości do przemyślenia temu, który mnie słucha. Jeżeli w jego życiu to zadziałało, to w moim życiu, kiedy znajduję się być może w podobnych okolicznościach, również jest wielka szansa, żeby to zadziałało. Stąd też pod tym względem sytuacja nie uległa zmianie. Najbardziej przemawiają historie prawdziwe. A więc Jezus nie musiał używać fikcji. Patrzył na to, co go otacza. Historycy bibliści mówią, że jeszcze do niedawna na rolniczych terenach Izraela funkcjonowała zasada, w oparciu o którą właściciel pola sam siał ziarno. Nawet zamożni gospodarze, których stać było na wynajęcie żeńców, a więc osoby, które pomagały w czasie żniw, sami obsiewali ziarno swojego pola. Tak samo, gdy chodzi o ten rolniczy sabotaż, a tak moglibyśmy nazwać świadome rozsiewanie chwastów. Zdarzyło wam się kiedyś zasiać chwasty? Nie? No to może ja tylko jestem takim nieudacznikiem. Mi się raz zdarzyło. Tata mi kazał coś posiać. Z tym, że te nasiona nie były w oryginalnych opakowaniach. Ja nie do końca usłyszałem, w którym znajduje się to właściwe. No i potem się okazało, że posiałem nie to, co trzeba. Ale zrobiłem to w sposób nieświadomy. Czy to miało jakiś wpływ na konsekwencje? Żadne. Ale mimo wszystko to była rzecz nieświadoma. Natomiast tu mamy do czynienia z działaniem świadomym. I te sytuacje rozsiania konkoli też nie były wyssane z palca. Skąd taka pewność? Ktoś z was pomyśli? Prawo rzymskie w swoim ustawodawstwie między innymi przewidywało kary za tego rodzaju przestępstwa. Czyli takie przypadki się zdarzały. Jeżeli prawo sankcjonowało, to musiało ono powstać w oparciu o pewną sytuację, która już się wydarzyła. Jaki był cel takiego działania, takiego sabotażu? Ano był to rodzaj zemsty, dyktowany chęcią skompromitowania albo zdyskredytowania gospodarza, albo narażenia tego człowieka na konkretne straty, albo wszystko po kolei. A więc trzy w jednym. W wierszu 25 czytamy, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł, a gdy zboże podrosło i udało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Jeżeli popatrzylibyśmy do tłumaczenia słowa życia, to zwrócilibyśmy uwagę na występowanie słowa chwasty. Natomiast, kiedy patrzymy na określenie chwast, to to słowo stępia znaczenie czy powagę tego, co się wydarzyło. Niektóre chwasty nie noszą w sobie takiego zagrożenia jak konkol. I kiedy okaże się, że jest jakiś chwast, spokojnie możemy go wyrwać. Bez ingerencji, niebezpieczeństwa, zniszczenia czegoś, na co oczekujemy, co zasialiśmy. W oryginale greckim występuje nazwa zizanion. I to słowo oznacza rzadką u nas roślinę, tak zwany rajgras albo życicy roczną o trujących ziarnach i bardzo podobną do pszenicy. Większość jednak przekładów trzyma się przekładu Jakuba Wójka XVI-wiecznego, który używa słowa konkol i tak to zostało. Konkol był jednym z największych wrogów rolników. W fazie rozwoju pszenica i konkol były do siebie bardzo podobne. Czytając pewną książkę, natknąłem się na obserwację podróżnika, który spisuje swoje spostrzeżenia, swoje przeżycia, będąc w Izraelu i pisze takie słowa. Przed moimi oczyma rozciągał się widok pola pszenicy. Patrząc na to pole, doskonale przypomniałem sobie podobieństwo Jezusa o konkolu i pszenicy. W tych miejscach, gdzie dojrzewała pszenica, dojrzewał również konkol i nawet dziecko mogło go rozpoznać. Lecz tam, gdzie zboże jeszcze nie dojrzewało, prawie nie można było odróżnić jedno od drugiego. W każdym razie nie można tego było uczynić z całą pewnością. To łudzące podobieństwo tego chwastu odnosiło się do tego, co wyrastało ponad ziemię. Moglibyśmy powiedzieć do kłosu, do konkretnych ziaren, które w kłosie się znajdowały. Z tym, że kiedy już doszło do żniwa, była zasadnicza różnica nie tylko pod względem wyglądu samego kłosu, samej rośliny, ale też kolorystyki ziarna. Ziarno konkolu ma ciemno-szarą barwę. Nawet rolnicy, którym zależało na odchwaszczaniu pola, nie próbowali w niestosownym czasie oddzielać jednej rośliny od drugiej. Dlaczego? Dlatego, że problemem nie było to, co znajdowało się nad ziemią, ale problemem było to, co znajdowało się w systemie korzennym. Te dwie rośliny tak zaczęły rosnąć, kiedy dochodziły do pewnej wysokości i kiedy zbliżało się już to do żniwa, że korzenie konkolu były oplecione wokół pszenicy, a więc próbując wyrwać korzeń konkolu, wyrywało się jednocześnie pszenicę. Tu nie chodziło o wyrwanie czegoś, co było ponad ziemią. Tu nie chodziło o kwestię skutków, ale chodziło o rozprawienie się z przyczyną. Ale kiedy rolnik chciał rozprawić się z przyczyną, czyli z korzeniem, w sposób bardzo łatwy mógł wyrwać jej pszenicę. Konsekwencje takiego posunięcia, a także mądrość co do tego tematu widać w rozmowie gospodarza ze sługami, wiersz 28-29. Czy chcesz, byśmy poszli, wybrali go, konkol, a on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Jednak doszło do pewnego momentu, kiedy zaistniała konieczność rozdzielenia tych dwóch roślin. Czytamy, pozwólcie obydwu rość razem, aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwiążcie do mojej stodoły. I to oddzielenie musiało mieć miejsce z co najmniej takich dwóch powodów. Po pierwsze, fachowcy mówią, że ziarno konkolu zawiera domieszkę trucizny. Ona nie ma bezpośredniego przełożenia na zagrożenie życia. Natomiast, kiedy spożyje się konkol, mają miejsce zawroty głowy i konkol nieraz działa otumamiająco, działa w pewnych sytuacjach jak narkotyk. Nawet bardzo mała ilość zmieszana z pszenicą podczas mielenia na mąkę drastycznie pogarsza smak pieczywa do tego stopnia, że tak naprawdę nie da się tego pieczywa jeść. Na to miał nadejść odpowiedni czas. Ale kiedy mamy do czynienia z podobieństwem, czy z podobieństwami, czy z jakąkolwiek historią biblijną, wiemy, że zawsze dochodzi do momentu, kiedy musimy się zastanowić, co to ma do powiedzenia dla nas dzisiaj. Jakie to ma przełożenie dla naszego życia? Kiedy Pan Jezus wypowiadał podobieństwa, odwoływał się do tego, co było znane bezpośrednim słuchaczom, ale zawsze dawał konkretne wnioski do przemyślenia. Coś z tym trzeba dzisiaj zrobić. Kochani, nie będziemy się zastanawiali nad tym, kto jest kim w tej przypowieści. Bo nie to akurat, przynajmniej w tej chwili, jest dla nas najważniejsze. Jeżeli już chcemy, popatrzmy do wierszy 36 do 43. Tam mamy dokładne rozeznanie, rozpisanie, co kryje się pod jakim symbolem, pod jaką postacią, pod jaką osobą. Mamy się skupić na tym, jakie praktyczne lekcje dla nas wypływają z tej przypowieści. Dla każdego z nas, dla naszego życia z Bogiem i dla naszych codziennych kontaktów z ludźmi. I chciałbym uwypuklić kilka rzeczy i położyć wam na serce. Natomiast jeżeli przypominacie sobie słowo, które czytałem i które ma nas prowadzić w tym tygodniu z listu do Hebrajczyków, kiedy Bóg mówi: dziś, jeśli głos mój usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Więc jeżeli Duch Święty na coś będzie nam dzisiaj zwracał uwagę, to nie mówmy mu: ja to wiem, ja to znam, mnie już nic nie jesteś w stanie w niczym zaskoczyć, bo zawsze będą pewne rzeczy, które będę mógł do siebie zabrać, nad którymi będę mógł się zastanowić, które będę mógł przemyśleć, wręcz może powinienem. Pierwsza rzecz. W życiu człowieka od początku był, jest i będzie ktoś, komu zależało, zależy i będzie zależeć na tym, żeby niszczyć to wszystko, co związane jest z Bogiem i co Bóg zasiewa. Od początku istnienia zawsze ktoś był, w naszym życiu zawsze ktoś jest. Jeżeli będziemy jeszcze żyli do końca, do przyjścia Pana Jezusa, zawsze ktoś będzie. Kto będzie robił wszystko, żeby zniszczyć to, co Bóg zasiewa, to, co Bóg kładzie nam na serce. Wiersz 25. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. W swoim życiu zawsze, myślę, jesteśmy świadkami ścierania się dwóch sił. Dobrej i złej. Dobra i zła. Boga i Bożego przeciwnika. Tę pozytywną siłą, tym Bożym działaniem jest Duch Święty, który nieraz może przybierać formę głosu sumienia. Wiele innych form, ale między innymi nieraz głosu sumienia. W liście do Rzymian w 2 rozdziale, w 14 i 15 wierszu, Paweł pisze: skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu z natury, czynią to, czego zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają, dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach i teraz wszak świadczy o tym sumienie oraz ich myśli, które nawzajem się oskarżają albo biorą w obronę. Ale myślę, że to nie tylko odnosi się do pogan, do ludzi, którzy nie znają Boga. My żyjemy w świecie pogan, bo to, że ktoś mówi, że ja wiem, że Bóg istnieje, wcale nie znaczy, że jest wierzący. Wielu pogan jest przeświadczonych o tym, że Bóg istnieje. I tak się składa, że w kościołach też jest bardzo wielu pogan. Natomiast tą negatywną siłą jest szatan i wszelkie diabelskie potrzeby, zachęcające nas do nieposłuszeństwa, sprzeciwiania się Bogu, do życia po swojemu, do dokonywania takich, a nie innych wyborów, zajmowania stanowiska odmiennego od tego, czego od nas oczekuje Bóg, czy też potrzeby jawnie nas zniechęcające do Boga. Każdy wie, co jest dobre. Każdy wie, co jest dobre. I nawet jeżeli ludzie nie mają poznania słowa, mają wpisane w swoich sercach. A więc nie ma mowy, że ktoś robi i nie wie, co robi. Bo my wiemy. I żyjemy jeszcze w takiej sytuacji, kiedy mimo wszystko mamy do czynienia z wyrzutami sumienia. I z sumieniem, chyba że ktoś już jest tak zatwardziały, że jest głuchy na głosy sumienia. Kochani, zawsze jest walka dobra ze złem. I teraz, w tym momencie, niektórzy z nas mają z tym do czynienia. Być może słyszysz głosy: nie słuchaj tego. Albo co ksiądz ci może nowego powiedzieć? Albo może myślisz o tym, co dzisiaj na obiad zrobisz dla rodziny. Diabeł będzie robił wszystko, żeby wyrwać to, co Bóg sieje, a ma swoje sposoby. Kochani, Biblia o tym w wielu miejscach mówi. Czasami chodzi o sprawy naprawdę wielkie, o negowanie i krytykowanie, podważanie wszelkich Bożych wartości, podstawowych zasad, spraw zasadniczych, a czasami chodzi o drobnostki, o jakieś kompromisy. Zbyszek mówił o pewnej obserwacji, którą poczynił na stoku narciarskim. Potem odniósł to do czytania Biblii. Nie słyszeliście wewnątrz takiego głosu: nie przesadzaj z tym czytaniem Biblii. W końcu, no, dzisiaj może już przeczytałeś, no, ja nie mówię, żebyś w ogóle nie czytał. Albo nie przesadzaj z tym chodzeniem do społeczności, do kościoła, czy na jakieś spotkanie, to już jest lekka przesada. Spokojnie możesz dzisiaj zostać w domu. Gdyby wszyscy tak chodzili, jak ty chodzisz, to ten kościół wyglądałby super. W końcu popatrz, no jest Formuła 1, albo jest Puchar Świata w skokach. No możesz sobie raz darować. Albo no popatrz, jak leje za oknem, albo patrz, jak sypie śnieg. Patrz, jak jest gorąco. Nie będziesz miał czym w kościele oddychać. Nie będziesz miał gdzie siedzieć w tej pierwszej ławce. Nie tylko jest bardzo niewygodnie. Ksiądz mówi za długo albo za cicho. Zespół gra za głośno albo za cicho. Do kościoła chodzą sami hipokryci. Nie spotkaliście się z takimi głosami? Albo nie mów tak dosadnie tego, co mówi Biblia. Weź sobie luzik. Nie negujesz tego, co mówi Biblia, ale nie bierz tego tak dokładnie, dosłownie. Tu nie chodzi o rzeczy zasadnicze, tu chodzi o drobne sprawy. Zawsze jest ktoś, tak było, tak jest i tak będzie, komu zależy na tym, abyś był albo jak najdalej, albo niezbyt blisko. Żebyś był w bezpiecznej odległości. Nie za daleko, ale też nie za blisko. Jest ktoś, kto stara się zniszczyć to, co dobrego w tobie jest zasiewane. I to tylko od nas zależy, jak na to będziemy reagować. Druga rzecz, którą możemy wyciągnąć z tego podobieństwa dla siebie. Czasami tak bardzo trudno odróżnić złych ludzi od dobrych. Popatrzmy do naszego tekstu, wiersz 29. Abyście czasem, wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Kilka minut temu mówiłem o tym, że w początkowym stadium swego rozwoju, aż do czasów żniw, ale jeszcze przed żniwami, te rośliny są prawie nie do odróżnienia. Lubicie oceniać ludzi? Dobrze, inaczej. Lubimy oceniać ludzi. Tak będzie bezpiecznie i myślę, tak będzie bardziej w porządku. I w tych naszych bardzo nieobiektywnych ocenach próbujemy kwalifikować ludzi, klasyfikować i nieraz się mylimy. Znaleźliśmy się być może już w takiej sytuacji, kiedy albo kogoś źle oceniliśmy, a potem się okazało, że pomyliliśmy się, albo zdarzyło się tak, że hura optymistycznie podsumowaliśmy kogoś, a potem się okazało, że niekoniecznie jest tak, jak nam się wydawało. Kochani, i tak ktoś, stwarzając jedynie pozory, o czym przekonujemy się później, zazwyczaj za późno, może sprawiać wrażenie porządnego, solidnego człowieka, potrafi doskonale grać swoją rolę i jest w stanie nas tak ująć, a my potrafimy się na to wszystko nabrać. Lecz także jest druga strona tego zagadnienia. Nieraz my sami potrafimy grać wspaniale ludzi, którymi nie jesteśmy. Nie chodzi tylko i wyłącznie o nasze relacje z ludźmi, o wrażenie, które wywieramy na ludziach, gdy idzie o nasz charakter, ale tak samo, gdy chodzi o nasze duchowe życie. W naszym duchowym życiu człowiek potrafi nieraz się tak kamuflować, że jest trudno rozróżnić oryginał od kopii, tak jak kąkol od pszenicy. Okazuje się jednak, że na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie jako ludzie grać kogoś, kim nie jesteśmy, bo wcześniej czy później to wyjdzie na jaw. Biblia mówi, że nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców. W momencie żniwa dojdzie do rozdzielenia kąkolu i pszenicy, a w ostateczności ziarna prawdziwego od tego, które tylko za takie się podaje, o czym czytamy w wierszu 30. W czasie żniwa to już jest łatwe. Tym razem nie tyle już samo ziarno, to co jest w kłosie, gdy chodzi o kwestię koloru, lecz także z powodu tego, jak mówią fachowcy, że pszenica wyrasta gdzieś o 20 kilka centymetrów wyżej od konkolu, kiedy przychodzi co do czego. A więc dla żeńców jest o wiele łatwiej. Nie tylko kolorystycznie, bo być może zdarzają się daltoniści, którzy mają problem z rozróżnianiem barwy, ale jeżeli chodzi o sam wygląd, o samą wielkość. Żeńcy więc już nie mają problemu z wycięciem chwastu, oddzieleniem go od czystej pszenicy. Kochani, Bóg jest tym, który nas będzie rozliczał. Bóg jest tym, który ma wejrzenie w to, jakimi jesteśmy. I nawet jeżeli rzeczywiście jest problem w pewnym okresie życia rozróżnić oryginał od falsyfikatu, od kopii, to wcześniej czy później nie da się pewnych rzeczy ukrywać i wyjdzie to wszystko na jaw. Kolejna rzecz, która myślę tak bardzo dotyka nas jako ludzi. Nie do nas należy wydawanie nieprzemyślanego sądu. Nie do nas, nie do mnie należy wydawanie nieprzemyślanego sądu. Żniwiarze z tego podobieństwa kierowali się jak najbardziej szczerymi i racjonalnymi odruchami. Kiedy popatrzymy do wierszy 27-28, Panie, czy nie posiałeś dobrego ziarna na swojej roli? Czy chcesz więc, abyśmy poszli, wybrali konkol? Sądem należy zaczekać do żniwa, czyli do dnia Pańskiego. A tym, który będzie sądził, powiem wam, dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że tym, który będzie sądził, jest Bóg, a nie ja. Nie wolno mi sądzić przed czasem, nie wolno mi stawać na miejscu Pana i ferować wyroki. To nie znaczy, że mam wszystkiemu przyklaskiwać, akceptować i na wszystko się zgadzać. Musimy uzmysłowić sobie takie ważne sprawy. Po pierwsze, przy końcu każdy z nas stanie przed Bogiem i zda rachunek nie z jakiegoś jednego czynu zachowania, ale z całego życia. I myślę, że im wcześniej ludzie to przyjmą i zaakceptują, tym lepiej dla nich. Im wcześniej jako ludzie to przyjmiemy, tym lepiej dla nas. Że każdy z nas staniemy przed Bogiem i zdamy rachunek ze swojego życia. I druga rzecz. Każdy człowiek, nawet popełniający błędy, mający problemy z grzechem, może jednak się upamiętać, nawrócić i dzięki Bożej łasce może prowadzić odmienione życie. To nie jest tak, że jeżeli rzeczywiście jesteś, czy ktoś jest na torze, który biegnie w stronę zatracenia, że ty musisz dojechać do tego miejsca. W moim życiu był taki moment, ja nie dziadowałem. Rozumiecie ci z centrum Polski, co to znaczy dziadować? Nie prowadziłem złego życia. Ale uświadomiłem sobie, że Bogu zależy, żeby mnie z tego toru i z tego wózka wyciągnąć i przesadzić zupełnie w inne miejsce. To, że ktoś znajduje się w drodze na zatracenie, nie znaczy, że tam musi trafić. Bo zawsze jest możliwość zmiany kierunku, zmiany życia. Według nas, gdybyśmy nie byli zorientowani w temacie tego podobieństwa, wydanie zezwolenia na wspólny wzrost pszenicy i konkolu i nie ingerowanie w to, co się dzieje, na pewno nie byłoby przejawem mądrości, lecz wręcz przeciwnie. Bo najlepiej według nas zrobić porządek. Z tym od razu. Jeżeli mamy do czynienia z jakąś sytuacją, z jakimś człowiekiem, nie ma na co czekać. Takie, myślę, jest podejście niejednego z nas. Mówiąc już bez ogródek, powiemy zbór kościół, to takie szerokie pole, na którym rośnie razem konkol i pszenica. Co byśmy zrobili? Rozdzielili konkol i pszenicę. Kochani, najczystsze, najbardziej staranne głoszenie Ewangelii nie jest w stanie zapobiec temu, że konkol z pszenicą rośnie razem. W każdym okresie istnienia Kościoła miał miejsce ten stan rzeczy. Więc co zrobimy? Ustawimy ludzi z lewej strony, z prawej strony, zrobimy oczyszczenie, zaczniemy wykluczać, wyrzucać. Kochani, nigdy nie było widzialnego kościoła na ziemi czy zgromadzenia religijnego, którego członkowie byliby samą pszenicą. Najczystszym, najbardziej szlachetnym ziarnem. Wiecie, gdzie będziemy tym najczystszym, najbardziej szlachetnym ziarnem? W niebie. Tutaj jesteśmy ziarnem z domieszką czegoś brudnego. Diabeł zawsze zatroszczy się o posianie konkolu i wcześniej czy później to, co wydawało się czyste, już takie nie będzie. Ma natomiast sens pozostawienia tego, co rośnie razem, ale robienia wszystkiego, co do nas należy. Żeby ludziom zwiastować, żeby ludziom świadczyć, żeby ludziom mówić o konieczności przeżycia nawrócenia, żeby ludziom mówić o ważności uświęcenia. Nawet jeżeli ludzie tego nie będą przyjmować, to jest nasze zadanie. Ojciec Kościoła, święty Augustyn, powiedział kiedyś takie słowa: ci, którzy dzisiaj są konkolem, jutro mogą być pszenicą. W moim życiu tak było, w życiu wielu z nas tak było. Byliśmy konkolem. Dzięki Bożej łasce jesteśmy pszenicą, którą trzeba oczyszczać. A Max Lucado w jednej ze swoich książek napisał: każdy nawrócony grzesznik ma przed sobą przyszłość, a każdy święty ma za sobą swoją przeszłość. Każdy nawrócony grzesznik ma przed sobą przyszłość, a każdy święty ma za sobą swoją przyszłość. I na koniec, ostatni element. Na pewno nastąpi sąd, a tym, który będzie sądził, to co już powiedziałem, jest Bóg. Wiersz 30. Pozwólcie obydwom ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Wiersze 40-42. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wielu rzeczy nie rozumiemy do końca. Co wcale nie znaczy, że Bóg w tym, co się dzieje, nie ma swojego celu. Musimy być świadomi tego, że Bóg daje nam szanse, jakie możemy i powinniśmy odpowiednio wykorzystywać. Musimy być świadomi, że Bóg jest tym, który będzie nas rozliczał. Z czasów, z możliwości, które dał nam w czasie naszego ziemskiego życia. I to tyle, gdy chodzi o podobieństwo o konkolu i pszenicy. Niech was Bóg błogosławi. Będziemy się modlić. Amen. Drogi Panie, chcemy Tobie dziękować za to, że dajesz nam swoje słowo. Panie, dziękujemy Ci, że masz tak wiele cierpliwości, że jesteś Bogiem łaskawym. Ja Tobie dziękuję, że nade mną się zmiłowałeś, że byłem takim konkolem, który sprawiał wrażenie zdrowego ziarna, ale tak nie było. Ale dzięki Ci, że mnie znalazłeś, że mnie przemieniasz. Panie, to samo świadectwo może wypowiedzieć wielu, wielu z nas. Ale Ty sam też wiesz, że jest wielu ludzi, może tu w tym kościele, może słuchających transmisji, czy słuchających w radio, którzy sprawiają wrażenie czegoś dobrego, a tak naprawdę nie są tym właściwym, tym szlachetnym ziarnem, przez Ciebie wysianym, ziarnem, które ma przynieść Tobie plon. Dziękujemy Ci, że dajesz nam jeszcze czas łaski. Dziękujemy Ci, że Duchem Świętym chcesz zmieniać nasze życie. Panie, powiedziałeś, że jeżeli dziś głos Twój słyszymy, żebyśmy nie zatwardzali swoich serc, jeżeli kogoś z nas przekonywałeś, że może wygląda jak pszenica, ale jest konkolem. Panie, Ty sam możesz to wyrwać, możesz zasiać to szlachetne nasienie. Możesz nas stworzyć jako Twoje dzieci i powołać do życia wiecznego. A tych z nas, Panie, którym leży na sercu los innych ludzi, daj taką determinację, abyśmy nie przejmowali się, Panie, abyśmy nie zamykali się w sobie, szczególnie w momentach, gdy jesteśmy odrzucani, czy wyśmiewani, czy nasze świadectwo nie jest przyjmowane. Ale byś podsycał w naszym sercu miłość do tych, którzy giną. Panie, byśmy mogli modlić się, byśmy mogli trafiać do nich, byśmy mogli być takim odbiciem Twojej miłości. Dziękujemy, że mówiłeś do nas. Dziękujemy, że w Twoje ręce możemy się powierzać. Panie, dziękujemy Ci, że możemy prosić o Twoje błogosławieństwo w czasie pamiątki wieczerzy. Dziękujemy Ci, że odpowiadasz na tak wiele modlitw. Dziękujemy, że mamy przywilej modlenia się to o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, wstawiennictwa. Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni za Twoją ochronę nad Pawłem. Ta informacja też nas tak dotknęła bardzo. Ale chcemy Cię prosić, Ojcze, abyś Ty dotykał się i tam w szpitalu, i jego serca, i jego ciała. Jeżeli ma mieć miejsce ta operacja jutro, Ojcze, żebyś kierował rękami chirurgów, którzy będą ją prowadzić. Chcemy Cię prosić o Twoje dotknięcie, posilenie dla Ani, jego żony, dla ich dzieci. Panie, chcemy Cię prosić również o tego drugiego człowieka, który uległ wypadkowi wtedy na wyciągu w Soszowie. Panie, żeby on też mógł doświadczyć takiej Twojej leczącej obecności. Chcemy Cię dalej prosić o Marysię z Kadłuba. Panie, o uleczenie dla niej. O siły takie fizyczne, ale też duchowe. Dla jej najbliższych. Chcemy Cię prosić o Martę, która jest w ciężkim stanie w szpitalu. O Krysię, Marysię. O Jasia przed operacją. O Anię i małego Hubercika. O Pana Janka, Pana Józka. Chcemy Cię, Panie, prosić o rodzinę z Wisły, która kilka dni temu pochowała swojego nastoletniego syna, abyś też swoją pociechą mógł spocząć na nich. By Twoje imię było uwielbione, Panie, oddajemy to wszystko w Twoje ręce. Oddajemy Ci chwałę, bo jesteś tego godzien. Modlimy się o to przez Pana Jezusa, Ojcze, w Duchu Świętym. Amen.